Szanowni Państwo, kiedy obejmowałam w 2008 roku Urząd Konserwatora, zrobiliśmy listę obiektów, które wymagają natychmiastowego, niezwłocznego zajęcia się, ponieważ zagraża to ich bytowi. Po prostu w większości obiekty te nie były remontowane przez 50 lat i po prostu no, przestałyby istnieć. Lista taka okazała się zawierać 102 pozycje. W zdecydowanej większości było to budownictwo sakralne, głównie cerkiewne. Niekiedy nieużytkowane drewniane kościoły, a także zespoły dworskie wraz z oficynami, spichlerzami, które jeszcze wtedy były zachowane. Na prośbę organizatorów, którzy poprosili, żeby przedstawić, jak wygląda ratowanie cerkwi na naszym terenie, na terenie Podkarpacia, przygotowałam taki krótki wgląd. Właściwie mówimy o ratowaniu obiektów pomiędzy ich zapomnieniem, a nową formą rozkwitu. Bo jeśli już ktoś je uratował, a kto za chwilę do tego wrócimy, to zawsze jest to już bardzo dobra, wspaniała forma działania, którą możemy się szczycić nie tylko na forum Podkarpacia, ale także ogólnopolskim lub nawet europejskim. Stowarzyszenia i towarzystwa to pierwsze jednostki organizacyjne, do których zwróciliśmy się, aby objęły piecze nad zabytkami nieużytkowanymi. W tym miejscu chciałabym powiedzieć, że z tej listy 102 obiektów wszystkie miały swojego właściciela, przy czym w najgorszym razie był to Skarb Państwa, którego pieczę nad nim, nad obiektami sprawował starosta z mocy ustawy. Część była w posiadaniu gmin, parafii bądź muzeów. Zwyczajowo zaczynam od pokazania cerkwi, która może nie jest zasobna w lata, bo jest z 1927 roku. Znajduje się w Dubiecku i przejęło ją Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. Z radością tutaj widzę dwóch kolegów, reprezentantów tego stowarzyszenia. Poznałam ich jeszcze, kiedy pracowałam w muzeum i naprawdę muszę powiedzieć, że to jest znakomita inicjatywa oddolna. Lokalni miłośnicy historii skrzyknęli się i naprawdę własnym sumptem doprowadzili do wspaniałej renowacji obiektu, a także, co więcej, trzeba powiedzieć, że umieli nawiązać kontakty z instytucjami, które już funkcjonowały jak Biuro Wystaw Artystycznych i instytucje te dopomogły w przygotowaniu profesjonalnego wnętrza dla wystaw. Bardzo wiele moglibyśmy tutaj na ten temat powiedzieć, ale sądzę, że dwóch przedstawicieli, prezes i wiceprezes, znakomicie zrobią to sami. Chciałabym tylko powiedzieć, że ta inicjatywa, aczkolwiek na pewno inne stowarzyszenia samoczynnie zawiązywały się i podejmowały opiekę nad cerkwiami, niemniej jednak sukces tego towarzystwa powodował, że dawało im to wiarę, że jednak można. I to można bez generalnie no, jakiegoś wsparcia urzędniczego czy urzędowego, jeżeli chodzi o finansowanie. Drugi przykład to jest Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie, które już zastałam jako funkcjonujące w 2008 roku, ale silnie borykające się z problemami finansowania, a właściwie nawet realizowania pieniędzy, które dostali. Czyli ta współpraca ze służbami ochrony zabytków przebiegała po prostu źle, a właściwie można powiedzieć, że jej nie było. I dopiero w zasadzie burza mózgów i ułożenie na nowo tej współpracy umożliwiło doprowadzenie obiektu do takiego stanu, jak jest dzisiaj. Ale ta inicjatywa nie była inicjatywą oddolną, a inicjatywą miłośników, którzy jeździli w Bieszczady. Którzy po prostu przejeżdżając przez Baligród jeździli w Bieszczady i właśnie tutaj w Baligrodzie się zetknęli. Spotkali się po prostu pod cerkwią, która była absolutnie zagrożona, gdyż tambur od strony prezbiterium cały zgnił i kopuła się przechyliła. W momencie upadku kopuły byłoby spowodowane po prostu rozwalenie całej cerkwi. Ona również może nie jest zasobna w lata, ani nie jest znowu jakaś piękna czy wybitna ze względów architektonicznych, ale ważne jest, żeby ona była tu, właśnie w Baligrodzie, który słynie z historii, której również tutaj przytaczać nie będę z racji czasu. 15 minut nie jest, nie pozwala na przytoczenie tak ważnych szczegółów jak historia Baligrodu i mordu w Baligrodzie. Niemniej jednak udało się to wszystko. Dzisiaj to jest wspaniałe centrum. Podam może jeden tylko z takich faktów, żebyście Państwo po prostu wiedzieli, że te świątynie, które są nieużytkowane, a przywrócone staraniem stowarzyszeń, jak mówię tutaj, siłą taką nacisku jest Jarosław Tomaszewski, który jest architektem wnętrz w Warszawie. Są oczywiście mieszkańcy Wetliny. Bardzo wiele osób mogłabym tutaj wymienić, ale są to osoby rozsiane na terenie nie tylko Podkarpacia, ale także i z Lublina. Po prostu z całej Polski są to po prostu miłośnicy tych wędrówek bieszczadzkich, którzy się po prostu tutaj pod tą cerkwią spotkali. Ale jako taki dobry przykład działalności podam, że 2 lata temu odbył się tutaj pierwszy koncert Filharmonii Rzeszowskiej. Było to wydarzenie dla nas wszystkich bardzo ważne i nie wiedzieliśmy do końca, jak ono się powiedzie, ale dla całej społeczności Baligrodu i okolic było to tak wielkie wydarzenie, że cerkiew pękała w szwach. Po prostu sam przyjazd autokaru Filharmonii w pełnym składzie, która wystąpiła tutaj w jeszcze nieskończonej cerkwi, to było po prostu dla tych ludzi epokowe wydarzenie dla miejscowości. Od tamtej pory ona po prostu żyje takim życiem artystycznym, także ekumenicznym, religijnym, po prostu każdym, które jest po prostu potrzebne w tym miejscu. Towarzystwo Ulepszenia Miasta Przemyśla w Wyszatycach przejęło cerkiew. Bez wątpienia jest to towarzystwo, z którym się sama osobiście spotykałam, bo cerkiew jest zupełnie niezasobna w lata, 36 rok, nigdy nieskończona. W przeszłości przeznaczona na magazyn nawozów, co wyraźnie było napisane przez konserwatora, że świetnie się do tego nadaje, ponieważ jest nieskończona i nie posiada polichromii. Niemniej jednak, ja już ten obiekt zastałam, nie posiadał dachu, w zasadzie resztki konstrukcji na nim sterczały, czyli można by było oglądać spokojnie gwiazdy. I trudno było kogokolwiek namówić do tego, żeby po prostu przejął ten budynek i chciał jakkolwiek go zagospodarować. Również wiele można by na ten temat w tym momencie opowiedzieć, niemniej jednak gmina absolutnie, można powiedzieć, nie była tym zainteresowana. I stąd też nasza taka wycieczka do Towarzystwa Ulepszania Przemyśla, aby po prostu zainteresowało się tą cerkwią. I po kilku spotkaniach podjęto taką uchwałę, przy czym towarzystwo od razu zastrzegło, że nie pozostawia ich samych bez finansowania. Towarzystwo Ulepszania w Baligrodzie było finansowane przez ministerstwo, przez gminę, z datków własnych, przede wszystkim przez konserwatora. Tutaj finansowanie w pełni jest nasze, cerkiew jest w trakcie użytkowania, ma być Centrum Kultury Nauki. Taką formę sobie zażyczyli, to jest w trakcie wszystko remontu. Wrota Karpat Wschodnich. Piękna inicjatywa oddolna. Bardzo lubię współpracować z tym stowarzyszeniem. Na początku mieliśmy wiele problemów, aby wystartować, ponieważ bywa tak, że władze lokalne w jakimś dziwnym sposób same nie mają pomysłu, ani nawet nie chcą, a jeszcze kładą kłody. I tutaj właśnie to jest dobry przykład właśnie tych kłód, że trzeba było po prostu być upartym. Przedstawiciel stowarzyszenia, pan Tomek, jest tutaj, więc bardzo się cieszę. Myślę, że także również omówi ten przykład. Niemniej jednak remont się posuwa, oczywiście to jest już bardzo stare zdjęcie. Mieliśmy w zasadzie wszystkie możliwe kłopoty, gdyż cerkiew jest Lasów Państwowych. I właściwie lasy zainteresowane były tym, aby odzyskać ziemię, a cerkiew niech idzie sobie do skansenu. Jednak walka nasza polegała na tym, żeby ta cerkiew właśnie w tym miejscu była uchroniona, a nie w innym. I to była nasza największa, myślę, że największa, no, w cudzysłowie, zdobycz, że udało się rozpocząć te remonty, podpisać umowę z lasami, w czym zawsze powtarzam w każdym miejscu, bez wątpienia, bez pomocy pani wojewody nie udałoby nam się to, po prostu, ponieważ te formalności były tak trudne, że ten upór wymagał po prostu takiego, no, zmasowanego ramienia, uderzenia. Oczywiście jeszcze bym chciała tutaj powiedzieć, że bardzo wiele stowarzyszeń mogłabym tutaj wymienić. Nie są to wszystkie, które wymieniłam. Wymieniłam te, które rozpoczęły największe remonty i idą jak burza, miały najtrudniejsze warunki. Tych stowarzyszeń jest dużo więcej. Jeszcze raz podkreślam, dużo więcej. Znakomitym obrońcą cerkwi okazały się gminy. Okazało się, że kiedy wesprze się gminy dobrym słowem, finansowaniem, zapewnieniem tego finansowania, to gminy potrafią być niesamowicie zaborcze. I taką zaborczością okazał się burmistrz Narola, obecny tutaj pan Stanisław Woś, który sporządził znakomite projekty unijne, które oczywiście wspieraliśmy także. Niemniej jednak dzięki tym projektom unijnym udało się przystosować ten obiekt, no jak mówię, może też nie taki bezcenny, ale ważny. Dla nas wszystkich na tym terenie bardzo ważny. W stanie poprzednio już był opłakanym. W chwili obecnej, no jest to znakomite takie centrum, które chyba jeszcze nie rozpoczęło takiej pełnej swojej działalności. Niemniej jednak cieszymy się tą architekturą i tym etapem, który już jest. W zasadzie pozostało tylko dokończenie wnętrza. Gmina Cieszanów również zasługuje ze wszech miar na uwagę, ponieważ zabytki cerkiewne ich są w bardzo złym stanie. Niemniej jednak wszystko robią, i synagogi, i cerkwie, i robią to z wielkim zapałem, oczywiście przy wsparciu konserwatora, przy czym uważamy, że pośpiech nie jest tutaj najlepszą rolą, dlatego ponieważ lepiej się 10 razy zastanowić, gdyż wiele rzeczy tutaj, wiele elementów architektonicznych było przemurowanych i trzeba do tego dojść, jak wyglądały pierwotnie, prawda? To jest właśnie synagoga w Cieszanowie, która teraz, no powiem to Państwu, choć nie powinnam, sama namawiałam, orędowałam, żeby rozpocząć remont synagogi. No to oczywiście został zrobiony dach. Teraz zdjęcie jest może jeszcze z poprzedniego roku, więc teraz już remont jest bardziej zaawansowany. Zaczęliby zjeżdżać się tam z całego świata Żydzi, znaleźli jakiegoś sadyka, więc coraz tłumniej zaczęli zjeżdżać. Niestety niedawno wystawili rachunek za ziemię. Powiedzieli, że synagogę bierzcie, a za ziemię zapłaćcie, więc rachunek nie jest mały. Więc jednak pamiętajcie, że i takie przygody mamy. To nie wszystko idzie tak dobrze, jakby się mogło wydawać, więc mamy też takie przygody. Gmina Wielkich Oczach zaskoczyła nas tu wszystkich. Szło to na początku jak po grudzie. Sama walczyłam o tę synagogę jak lew. Tutaj walki trwały ponad 6 lat, jeszcze grubo przede mną. W zasadzie udało się te walki zakończyć także między innymi dzięki takim prywatnym kontaktom ze stowarzyszeniami z Izraela i z Nowego Jorku. Bardzo był zawiły proces, aby po prostu cerkiew od razu była przekazana dla gminy, na działalność gminy. Dziś to jest piękny ośrodek informatyczny i biblioteka po pełnym remoncie, tak przeze mnie finansowanym, jak i przez środki unijne. I mówimy o tym z dumą, ponieważ tutaj udało nam się uniknąć wszelkich takich zawirowań prawnych. I dzisiaj no, jest to jeden z takich piękniejszych przykładów, ale też daje nam nadzieję, że to dziedzictwo na Roztoczu, czyli na Lubaczowszczyźnie, po prostu powróci do takich najpiękniejszych przykładów architektury odremontowanej. środek, wszystko jest zadbane. Parafia rzymskokatolicka w Cieszanowie jest przykładem tego, że księża rzymskokatolicy potrafią być znakomitym orędownikiem w ochronie budownictwa cerkiewnego. Ja bym chciała po prostu podkreślić to, że bardzo często udaje nam się namówić księży, żeby napisali wnioski i po prostu te wnioski złożyli. No oczywiście w większości to jest tak, że jeżeli jest to obiekt cerkiewny, dawny, no to którego on jest właścicielem, a oczywiście ma kościół zupełnie gdzie indziej, to jest tylko taki kościół dojazdowy, no to oczywiście w większości konserwator pokrywa 100%, więc to jest jasne. Niemniej jednak tutaj, no to się udaje. Przy czym z reguły jest tak, że księża wspierani są przez działanie lokalnych stowarzyszeń. No, może nie zawsze, ale no to jest w trakcie remontu. Tak wygląda dziś. Mamy w środku ikonostas. Ksiądz bardzo zabiegał, jeździł osobiście do Krakowa, dopilnował tego wszystkiego, ale gdyby nie poparcie jednak lokalnego społeczeństwa, może nawet nie stowarzyszenia, tylko lokalnego społeczeństwa, pojedynczych osób, to po prostu tego sukcesu by nie było. Ksiądz jednak jakoś dawał sobie to wszystko wytłumaczyć i się angażował w to. Bardzo byłam mu za to zresztą wdzięczna, ponieważ ikonostas, który jest z XVII, XVIII, XIX i XX wieku, bo takie tam ikony są, z bardzo różnych faz, jednak pokazuje, jak ta ciągłość tutaj była. No jest to jakaś historia warta pokazania. Jest właśnie w środku pokazana ikonostas, nawet widać, że te ikony są z bardzo różnego czasu. No ale niestety remonty rozpoczęte jeszcze przede mną wyglądały tak, że zajęto się ikonostasem i wnętrzem w Kowalówce, ale nikt nie myślał o architekturze. Ja mam zupełnie odwrotną tendencję. Najpierw konstrukcja, potem odwodnienie, potem dach, elewację, dopiero do środka. Tak uważam, bo to po prostu potem mamy takie przykre niespodzianki. Niemniej jednak Kowalówka jest też znakomitym przykładem działalności księdza z lokalną społecznością. Dziś ten pięknie prezentujący się ikonostas, którego zdjęcie to w żadnym przypadku nie oddaje, tego uroku, tego ikonostasu. Proszę sobie wyobrazić, że cały był rozłożony i tak po całej, jak dekoracja, przybity gwoździami do ścian, po prostu na całej przestrzeni, jak dekoracja. I trzeba było to wszystko złożyć na nowo zbudować całą ścianę ikonostasową. Zrobiła to z wielkim zaangażowaniem pani Małgorzata Dawidiuk, która jest po petersburskiej szkole ikon, także no, lepszego fachowca u nas już nie ma. Parafia rzymskokatolicka w Króliku Polskim naprawdę wsparta tutaj obecnym panem Krukarem i jego działalnością i panem Stępinem, architektem, który ten projekt wykonał, to można powiedzieć, że takim ludziom, z takim zaangażowaniem, którzy tak potrafili księdza zmobilizować, zaangażować, to po prostu należy bić tylko brawo, ponieważ to był obiekt, którego dziś na pewno by już nie było. Nie cieszylibyśmy się tym widokiem tak pięknej budowli, znakomitej architektury, gdyby nie to, że w pewnym momencie ci ludzie, angażując nawet własne środki, rozpoczynali ten remont. Przyznam szczerze, że nie dawałam w to wiary, ponieważ jak ściągnęliśmy szalunki, okazało się, że dziury są takie, że bez problemu weszłabym do środka. Wspomnieć należy bez wątpienia o parafii rzymskokatolickiej w Desznicy, który, no, ksiądz jest tyleż samo znakomity, co upiorny. Dlatego, ponieważ no, po prostu tak potrafi człowieka prześladować i dręczyć, no ale finał jest. Zrobił cały remont świątkowej małej, strasząc po drodze za kilo gwoździ mnie kilka razy sądem, ale teraz już się wziął i do świątkowej wielkiej, nasyłając na mnie komisję, że na pewno się wali, dlatego, bo 200 tysięcy to za mało, potrzebuje 300 i tak dalej. Ale niemniej jednak, no są ludzie, których trzeba hamować i może to jest właśnie piękne, że tacy są, że trzeba ich hamować. Niczym jeszcze przejdę do Muzeum Kresów w Lubaczowie, to jednak powiem jeszcze o, tutaj o ogromnym zaangażowaniu wójta Marka Klary, który po prostu w ramach pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Rogi wykonał ogromną pracę dla kościoła w Rogach. No akurat nie jest to ksiądz, którego ja mogę pochwalić. No, czyli tak ksiądz do miłośników zabytków nie należał, ale Marek Klara, nie bacząc na mozu księdza i opór straszliwy, no po prostu jednak dążył trwale i uparcie i torpedował konserwatora co roku 6 lat z rzędu i dokonał dzieła nadzwyczajnego. Zdjęć tutaj nie mam tylko z tej przyczyny, że skupiłam się definitywnie na cerkwiach, no i na tych paru synagogach, żeby pokazać to ważne dzieło, ponieważ właśnie z synagogami i z cerkwiami było najgorzej. Po prostu nikt tego nie robił ponad pół wieku. I teraz Muzeum Kresów w Lubaczowie i Radrusz. No słuchajcie, 1583 rok, zamknięty na klucz i tak były moje pierwsze dni wyglądały w Radrużu. I jeszcze informacja, że jest problem prawny i że nie da się go po prostu rozwiązać. Jednak muszę tutaj także dobre słowo powiedzieć pod adresem starosty lubaczowskiego, który po prostu równocześnie razem ze mną jednak myślał o tym, jak to uchronić, jak to zagospodarować. To nie jest tak, że ktoś stanowił martwy opór, tylko po prostu rzeczywiście to robił i razem doszliśmy do wniosku, że w sumie najlepszym właścicielem dla tego obiektu będzie Muzeum Kresów w Lubaczowie, które po prostu utworzy tam oddział. W czasie, no słuchajcie, 2 to teraz już będzie 3 lata, ale wtedy, kiedy myśmy to robili, to było 2 lata, 2 miliony ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, łącznie oczywiście ze mną i marszałkiem i ministrem, fundacjami, prywatnymi właścicielami, fundacją w Nowym Jorku, ale się udało. Dziś to jest w pełni w środku wyposażone. Okazało się, że jest wyposażenie zdeponowane w łańcucie, w składnicy, że jest po pełnej konserwacji i okazuje się, że można. Tylko się trzeba porządnie zaprzeć. Ale okazuje się, że można. I to jest przykład właśnie ludzi, bohaterów, małych, zwykłych bohaterów naszej rzeczywistości. Obiekt jest na liście UNESCO. Dzisiaj wspomina się osoby, które odznacza się Glorią Artis, Krzyżami Zasługi w Warszawie za wpis do UNESCO. Ja temu protestuję, ponieważ oni nic dla tego obiektu, dla jego ratowania faktycznie nie zrobili. Zrobili to zwykli ludzie właśnie w małych miejscowościach, takich jak Lubaczów, jak dyrektor Makara, który jeździł za pieniędzmi, starał się, dokładając własny czas i zastanawiając się w zasadzie, po co mi to. Przecież on i tak zarabia tyle samo. Czy ma 5 oddziałów, czy ma 1. Więc to jest właśnie bohater naszych czasów. Po sukcesie tym, gdzie to jest wpis na listę UNESCO, trzeba przyznać, że również wykazali hart ducha i przejęli następną, to jest w trakcie, gdy pokazujemy gaszenie systemem FOG. To jest może nie tak całkiem dobrze zrobione, bo to jest tak troszeczkę według tego, co według rysunków, które były z lat 60., które nieżyjący dziś Tur już wtedy twierdził, że chyba troszeczkę są na wyrost. No niemniej jednak uszanowaliśmy i takie rysunki. Takie cerkwie dostajemy. Takie dostajemy. I dla tej nie było ratunku. Spójrzmy, co pisze. Pisze Brusno, Nowe Brusno. Piękna cerkiew w cudzysłowiu i w praktyce, ale rozpoczęto tu remont w 90-tych latach, remont zaprzestano żywcem, podparto kołkami, te kołki już dzisiaj zniły i tak dyndają, no właściwie to już jest zupełnie niemożliwe, a my wszyscy od 20 lat rozpływamy się, jak cudowna jest kamieniarka bruśnieńska. Tylko tej biednej cerkwi z taką metryką nikt nie widział. I czy to jest w porządku? cerkwią zainteresował się jednak mimo wszystko Stanisław Makara i pani Woch, jego zastępczyni, czyli Muzeum Kresu w Lubaczowie, i przejęli tą cerkiew naprawdę na moją wyraźną prośbę, bo mówię, jak niby to kto? Kto się zakocha w takim obiekcie, który naprawdę już no, niczemu nie służy, to już nawet jest mniej niż katastrofa budowlana. Muszę przyznać, że w tej drodze jednak dużą zasługę miał także obecny tutaj Krzysztof Zieliński, wiceprezes Stowarzyszenia Prokarpatia. Dlatego, ponieważ włączył ten obiekt do programu norweskiego, który umożliwił przebadanie, skupienie uwagi na tym. W dwóch książkach jakiś materiał się ukazał, lepszy lub gorszy, ale się ukazał. A jednak utworzyło, czyli po prostu obiekt wrócił do jakiejś gry, do jakiejś dyskusji i spowodowało to, że dzisiaj mówimy o tym, że będzie to niebawem kolejny oddział. Tym samym chciałabym podkreślić, jak ważna rola jest stowarzyszeń, które wspierają gminy, księży i lokalną działalność. Dziękuję bardzo.